Nie, ale okoliczności nagrywania pierwszy raz coś takiego mamy.
Przeróżne,
tak, na platformie ruchomej jeszcze do tego. A ile jesteśmy nad sufitem? Pod sufitem 2 metry?
2,6? Nie, niecałe 2 metry.
To nie jest całe 2 metry. Zaciekawiły mnie, no parę rzeczy tutaj w tym kościele to mnie od razu uderzyło. To jest pierwsze to rusztowanie, które sprawiło, że jesteśmy w miejscu, którym chyba na co dzień to wierni, którzy przychodzili do tego kościoła, w życiu nie widzieli tego kościoła z tej perspektywy. Nie? Ołtarz fajnie wygląda, to co tu mamy, to fajnie wygląda. No i co? I mam takie wrażenie, że tu coś zniknęło. Czy w tych miejscach, które tutaj widzimy takie dookoła, owale, tam są jakieś obrazy, czy...
Tak, tutaj brakuje scen, które są namalowane na blasze. Aha. I one zostały zabrane do pracowni.
Żeby czyli tu były i one będą...
I one wrócą, tylko na czas prac konserwatorskich zostały zdjęte. Aha. I są w pracowni konserwowane, głównie dlatego, żeby był dostęp, jeżeli by zostały tutaj, moglibyśmy konserwować tylko tą stronę awersu. Aha. A to jest blacha i mamy możliwość dzięki temu, że zostały zdemontowane, konserwację też zrobić rewersu, czyli na przykład dać tam takie warstwy, które pozwolą tym malowidłom na dłuższy czas, żeby nie
zniszczyły
się.
Utrzymać swoją, tak.
Więc tutaj zostały zdjęte, ale tutaj wrócą.
Powiedziała mi pani w którymś momencie, że część rzeczy tutaj była w trakcie, no uległa kradzieży, zniszczeniu. Ktoś tam mógł, nie wiem, wiele lat temu stwierdzić, że coś już się nie podoba. I pod tym nagle, jak coś ściągamy, odnajduje się przestrzeń, której albo artysta ostatni nie zamalował tego i wychodzą wtedy rzeczy, które były pierwotnie. Czy w tym kościele właśnie, w którym jesteśmy, a jesteśmy w Nitku, coś takiego właśnie pani zauważyła?
Tak, ale to jest charakterystyczne dla jakby wszystkich obiektów, które mają swoją historię, sięgają dużo, dużo głębiej, mają kilkaset lat.
Ile ten kościół ma mniej więcej?
No jeżeli przyjmiemy, że powstał w latach 30. XVI wieku, no to jeżeli obliczymy do dzisiejszego czasu, no to mamy...
Ma swoje 400?
Bliżej już 500 lat. I w tym czasie, jak w każdym innym obiekcie, następują zmiany. Zmiany związane ze zmianą stylu, zmiany ze zmianą użytkowania, zmiany związane z właśnie z taką historią, która się zwykle wszędzie wydarza, czyli takimi sytuacjami, jak są wojny, jak są właśnie kradzieże, jak są zmiany właściciela i też zmiany po prostu dotyczące dekoracji malarskiej. Po prostu zmienia się to, co powstaje w XVI wieku, niekoniecznie w XVII wieku odpowiada ludziom,
trendom, którzy i modzie w pewnym sensie.
Tak, a poza tym istnieje też naturalne starzenie się obiektu, czyli niektóre warstwy, które nawet bardzo się wszystkim podobały, ale one ulegają zniszczeniu. Są też na przykład zamakanie kościoła, jakieś zniszczenia związane takie z dachem powodują, że te warstwy malarskie odpadają. No i przychodzi osoba, która zarządza jakiś albo też wierni i oni chcą, żeby ten kościół dalej wyglądał bardzo pięknie. A teraz konserwacja też wtedy nie była taka jak dzisiaj.
W zasadzie chyba w ogóle nie było konserwacji, bo właśnie chciałem zadać pytanie, dlaczego teraz mamy taki trend do tego, że chcemy uzyskać ten pierwotny wygląd, nie chcemy nadawać nowej szaty graficznej dla tego kościoła, no bo pierwsza rzecz, no nie można tutaj nowoczesnej architektury wprowadzić, bo to jest kościół z XVI wieku, a zatem coś jest do niego przypisane, jakaś forma malowideł, rzeźby. W tamtych czasach nikt do tego nie przywiązywał takiej wagi, prawda?
To nie do końca jest tak, że nie przywiązywał wagi. Jest bardzo dużo pamiątek, które są niezmienione z tamtych czasów albo jeszcze z wcześniejszych czasów. Też nie do końca jest też tak, że dzisiaj jest trend, żeby wracać do pierwotnej warstwy. Aha. Dzisiaj trend jest taki, że my szanujemy dziedzictwo pochodzące z różnych epok. I raczej nie wartościujemy, że coś jest lepsze lub gorsze, tylko staramy się jednak zachować historię danego obiektu i te wszystkie elementy dodane uszanować i starać się je zachować, bo w tych różnych obiektach dużą wartością, poza tym, że coś powstało w XVI wieku, dużą wartością jest ta historia, która się wydarzyła i te wszystkie elementy, które zostały dodane. Mhm. Były takie trendy w konserwacji, purystyczne, które chodziło o to, żeby wrócić do pierwotnych wartości, ale dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj wiemy o tym, że rzeczy z XVIII wieku, XIX, XX wieku też są bardzo cenne. Właśnie świadczą o historii i o tych ludziach, którzy wtedy istnieli i o tych
stylach. Zmiany stylu, tak. Zmiany w postrzeganiu nawet pewnych obiektów, czyli no, użyteczność zawsze pozostała ta sama, chociaż nie one zawsze przechodziły z rąk do rąk, mogła jeszcze się to zmieniać. Ale w takim razie ciekawym elementem jest tutaj to, że możemy na podstawie jednego obiektu pokazać, odkrywając część z XVI wieku, potem mamy część z XVII, XVIII, czyli ktoś, kto tu przyjdzie, to ma może, bo nie wiem, czy tu tak będzie, uzyskać taką informację o tym, jak on wyglądał w tym czasie, jak on wygląda, nie wiem, 100 lat później, potem 100 lat później, bo to, co pani powiedziała, nie ma trendu takiego, że musimy się dokopać do dna i to dno pokazać, tak? Czyli tą najniższą warstwę, tylko tam, gdzie jest to możliwe, rozumieć, czyli nie na siłę, czyli tak już odkryte to jest, to właśnie pokazujemy, czyli tu mamy do czynienia na przykład to, co jest za ołtarzami tutaj w tym kościele, tak? Tam się coś udało odkryć.
Może tylko pani powiedzieć, co to jest? Tylko to jest tak, że trend do tego, żeby dowiedzieć się, aha, jest. Jak najwięcej chcemy wiedzieć o obiekcie, tak, ale to nie znaczy, że kosztem zobaczenia tego pierwotnego niszczymy to, co jest wtórne, to jest późniejsze. Tutaj najczęściej tak jest.
No to gdzie jest ta granica?
Granica jest taka, że próbujemy się maksymalnie dużo dowiedzieć. Właśnie znajdujemy takie miejsca, jak są za ołtarzami, takie miejsca, które gdzieś na przykład osoba, która malowała po pewnym czasie wtórne warstwy, nie domalowała i mamy świadki takie po prostu dotyczące wcześniejszych warstw, ale staramy się to wszystko uszanować. Najczęściej. I tutaj na przykład jest to, że bardzo często się to zdarza w wielu kościołach, że jeżeli przychodzi nowa ekipa malarzy, dekoratorów, oni nie demontowali wszystkich sprzętów. Czyli na przykład ołtarzy bocznych, ołtarza głównego, wielu
różnych. One zostawały po prostu zostawały w tym
i malowali tylko tyle, ile dosięgli pędzlami. Więc za tymi ołtarzami najczęściej są dekoracje, nie zawsze, nieruszone, ale nieruszone, te, które powstały przed powstaniem tego ołtarza.
No i nomen omen fajnie ochronione przed światłem, bo schowane za czymś.
Tak, jeżeli chodzi o jakieś promieniowanie ultrafioletowe albo światło białe, które mogłyby to
tam zniszczyć jeszcze dodatkowo.
To wiadomo, że tam często zachowują się te rzeczy. Tu w tym kościele to właśnie się wydarzyło, że dekoracje XVII-wieczne zostały zasłonięte przez XVIII-wieczne ołtarze i w momencie, kiedy my teraz robimy konserwację całego wnętrza, jeżeli chodzi o ściany, demontujemy ołtarze, widzimy te dekoracje. Te dekoracje już były poddane pracom konserwatorskim, więc my teraz już robimy którąś pracą konserwatorską na tych polichromiach pierwotnych. Tylko to też nie są pierwotne, pierwsze polichromie tego kościoła. Bo to są XVII-wieczne.
Czyli coś jeszcze było wcześniej.
Bardzo prawdopodobne, tylko że one najprawdopodobniej zostały zmyte.
Właśnie, bo powiedziała pani, że tu jeszcze materiał, którym malowano, też ma olbrzymie znaczenie, czyli wcześniejsze farby, wcześniejsze barwniki, czy też to w ogóle ten materiał, po którym pokrywano, on nie był tej jakości, już na pewno nie tego, co jest dzisiaj, ale on naturalnie kruszał. Tak,
tak, czyli tylko on naturalny że to nie chodzi o to, znikał, że tamte technologie były jakieś gorsze od dzisiejszych technologii, to nie o to chodzi, tylko wtedy najczęściej malowano na wapiennej technologii, albo w technologii klejowej, albo w technologii kazeinowej, tylko że właśnie ze względu na to, że nie było w ogóle tej konserwacji, ani myślenia takiego konserwatorskiego, to w momencie, kiedy jest całkowicie zniszczone dekoracje, one się kruszą, to taki malarz, który przychodził, musiał sobie przygotować tą powierzchnię, na którą ma malować. I zmywał zwykle
musiał zmyć
to,
tamto.
Tak. Jeżeli to były dekoracje niezwykle cenne i jeszcze z jakąś historią, to czasami on na nich malował, po prostu przemalowywał po formie. Jeżeli miał ochotę albo takie miał zlecenie, że ma zupełnie nową zrobić dekorację, to najczęściej pozbywał się tamtych dekoracji, myjąc, żeby nie malować po zupełnie nierównej powierzchni, gdzie w jednym miejscu jest farba, w drugim nie ma.
No tak, a tutaj sobie przygotowuje komfortową sytuację, w której ma równiusieńko wszystko.
I prawdopodobnie tutaj tak było i jak powstały te XVII-wieczne malowidła, to myślę, że to nie były pierwsze dekoracje tutaj, tylko pewnie drugie albo któreś z kolei.
Czy ten kościół, bo znowu przypominam, jesteśmy w Nitku, czy coś tutaj jest takiego, co panią osobiście zaskoczyło? Bo rozumiem, że już ma pani na swoim koncie no niejedną pracę restauratorską, wie pani, widziała pani już wiele rzeczy. Czy jest tu coś takiego, co panią zdziwiło, zaskoczyło? że stoi ten kościół.
Znaczy, nie mogę powiedzieć, że mnie tutaj jakoś szczególnie coś zaskoczyło, chociaż zdarzyło się to, co się zawsze zdarza w kościołach, w każdym obiekcie, bo każdy obiekt jest ciekawy i unikatowy. Każdy. W każdym jest coś zupełnie innego i w każdym znajdują się jakieś rzeczy, które są tylko w tym obiekcie. One tutaj też, to są dekoracje XIX-wieczne, te, które widzimy. Pod spodem mamy dekoracje XVIII-wieczne, na przykład na emporze zachowane. Mamy poniżej XVII-wieczne. Wiemy o wielu rzeczach, które są związane z tym kościołem od początków jego istnienia. On jest po prostu ciekawy jakby dla siebie. Poza tym pojawiają się jeszcze dekoracje XX-wieczne, ale już w przedsionku. Ciekawe jest to, co zawsze mnie w takich kościołach drewnianych zachwyca, czyli kunszt ciesiołki i umiejętności stawiania drewnianych obiektów wtedy, w XVI wieku. Czasach. Tak, bo to jest obiekt, który stoi do dzisiaj. Jak on musiał być przemyślany, że drewno dalej...
Czyli ta inżynieria budowlana wtedy... No, na wysokim poziomie.
Była na wysokim poziomie i tutaj te ślady niesamowitego kunsztu są widoczne na każdym kroku.
Zresztą ja tutaj przypomnę, że nidek sam w sobie jako element takiej architektury drewnianej w całym tym projekcie ma jeszcze jedno swoje zadanie, ma pokazać przyszłym zwiedzającym, to będzie tutaj w ogrodzie gdzieś umieszczone, miejsce, gdzie będzie można zobaczyć tą technologię budowy. Czyli coś, co jest związane właśnie z łączeniem drewna. No, ja się nie będę tutaj teraz próbował wymądrzeć nazewnictwem, bo absolutnie nic z tego nie rozumiem i nic nie wiem, ale tam będzie pokazane właśnie cały ten kunszt związany z pracami ciesielskimi, tam jeszcze będzie przyroda też pokazana, bo to ma być jakby umiejscowienie tych obiektów cztery pory roku, jak się świat przyrody zmienia w czasie tych czterech pół roku. I nidek jest akurat tym miejscem, w którym to będzie to pokazane.
No i to jest świetnie wybrane miejsce, dlatego że tutaj ta konstrukcja zrębowa samego kościoła i słupowa wieży jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
Czy to będzie tu gdzieś odkrywane? Będzie tak,
czy to nie trzeba tego odkrywać? Wystarczy się przejrzeć i na przykład wejść pod soboty, czyli te miejsca...
Tak, na zewnątrz.
Tak, takie to są... i zobaczyć po prostu, jak te belki do siebie przylegają, jak one są ze sobą połączone, jakie są kształty wejść, gdzie widać takie gotyckie, charakterystyczne podcięcie tych portali. To jest naprawdę niesamowite i... Ta rzecz też pokazuje jedną sprawę, o której pan wspomniał. W myśleniu, że my na przykład mamy już wyższą technologię, że my dochodzimy jakby wyżej niż te osoby, które wcześniej żyły. Widać, że to, co ci ludzie robili, robili to na bardzo wysokim poziomie. Czasem i świadectwo tego, że to 500 lat dalej stoi, to pokazuje, jaką oni mają niesamowity kunszt, jaką potężną wiedzę mieli o drewnie i o tym, jak to zbudować. I właśnie te technologie ich czasami są na wiele wyższym poziomie, z wiele większym szacunkiem do materiału i wiedzy o nim, niż my dzisiaj. Tak trochę czasami...
Znaczy ja sobie wyobrażam, że my korzystamy z tej całej wiedzy, która była zdobywana już przez setki lat, czyli na pewno zmieniły się materiały, z których się buduje. Ale gdybyśmy mieli dzisiaj do czynienia z budową w drewnie i z drewna, to wydaje mi się, że korzystalibyśmy już właśnie z dorobku tych prac ciesielskich od tam, nie wiem, XIV-XV wieku. Czyli to chyba gdzieś nie zaginęło, bo dalej powstają
te... Nie, zaginęło. Myślę, że nie zaginęło,
ta wiedza jest przekazywana.
Ale dzięki temu możemy w ogóle je odkrywać i jakby jeszcze więcej wiedzieć, dzięki temu, że właśnie takie kościoły istnieją i możemy się przyglądać z taką dużą pokorą w stosunku do tego, co zostało wykonane
kiedyś. Do twórców
kiedy.
Tego.
Tak.
Twórców. A czy można powiedzieć, że ta precyzja wykonania dzisiaj, a kiedyś, to jest właśnie ta różnica, która
nie
nas
wiem,
różni?
Nie tylko precyzja wykonania.
No bo skoro to tyle lat wytrzymało, na pewno tu nie jest tak, że podłoże jest nieruchome. Tu cały czas to pracuje pewnie. Dalej kościół stoi. Nie ma wrażenia, że on się...
Chyliku upadkowy? Nie.
Znaczy, więc ktoś to musiał przewidzieć, ktoś to musiał obliczyć.
Tak,
więc...
i właśnie mój szacunek w stosunku do tych twórców jest w tym też, że bardzo często miejsca, w których wybierano kościołów, na kościoły, to były miejsca, które były specjalnie wybrane, gdzie było
Zbadane wcześniej.
Znaczy, albo przynajmniej była na ten temat dość duża wiedza, żeby nie było to podmokły teren, żeby na przykład stosunek, takie gruntowe stosunki odpływu wody, były, to wszystko było przemyślane. I często jakby wracając do tego pierwotnego zamysłu, jesteśmy w stanie zobaczyć, że kościół dalej na przykład będzie trwał bardzo długi czas, a my czasem budując drogę, zmieniając jakieś tam kanalizacje, wprowadzając, niszczymy ten układ, który istniał od bardzo wielu, wielu...
A, czyli ingerujemy w zasadzie w tą infrastrukturę, która jest tam pod nami, albo odpływem wody, albo z nadmierną ilością wody.
Budując nowy kościół obok. Tak. Nie mówię teraz o tym konkretnym przypadku, tylko w ogóle.
Ale nie, ale to fizycznie ma znaczenie, bo zmieniają się ciągi wodne, tak?
Tak.
Ciąg, którego tu nie było, nagle może się, rozumiem, pojawić.
Tak, i my na przykład czasami stosujemy nową technologię, a wystarczy czasem przyjrzeć się do tego, jak to zostało zrobione kiedyś i przetrwało do naszych czasów, od bardzo dawna.
Czy można by tak powiedzieć, że wchodząc do tego kościoła, człowiek nabywa szacunku dla jego twórców?
Tak, ale też dla jego historii. Do tego...
Tak, no potem już jest cała jego historia. To my też chcemy też opowiadać później o tych ludziach, którzy tu żyli, bo to tak naprawdę ludzie tworzą to, co tu się dzieje. No, pusty kościół, no wygląda, dzisiaj jesteśmy w takim pustym kościele. On jest architektonicznie perełka, no ale on musi być wypełniony ludźmi, dopiero on nabiera takiego charakteru. Jak pani sądzi, czy wy to skończycie? Wy zrobicie tutaj naprawdę kawał fantastycznej pracy, a... Jak to zostanie przyjęte według was przez osoby, które będą to w przyszłości zwiedzały? Czy już wiecie, że chcielibyście zwrócić na coś uwagę? Już dzisiaj chcecie, ludzie, jak przychodzicie tutaj, to spójrzcie na prawo do góry, bo tam jest coś fantastycznego.
Znaczy tutaj akurat dość dużo ludzi jest zainteresowanych, jeżeli chodzi o mieszkańcy, chodzi o mieszkańców, bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych. Oni jakby czują
przynależność
ten kościół jest jakoś związany z ich tożsamością. I też, jak rozmawialiśmy z proboszczem, on też zwrócił uwagę, że coraz więcej młodych ludzi, na przykład jakieś ważne uroczystości związane z ich życiem, czyli śluby, czy nie wiem, chrzty prawdopodobnie, też chcieliby mieć już w tym kościele, a nie w nowym kościele, który powstał jakiś czas temu. Ludzie zaczynają doceniać to, że to jest ich tożsamość, ich dziedzictwo i właśnie jakieś takie ciągłość do ludzi, którzy tu mieszkali.
Jest według mnie jeszcze coś takiego jak to, że ten kościół ma swoją atmosferę. Jest coś tutaj takiego, bo choćby nawet on jest mniejszy od dzisiaj budowanych kościołów, a więc czuje się pewnego rodzaju ciepło, wspólnotę. Tak? Czyli według nas dzisiaj te kościoły są opuszczone bądź odstawione na bok, no bo jest obok nowy kościół, który pomieści więcej osób, ale w momencie, kiedy się go wyremontuje, kiedy się go postawi w takiej formie, jakiej był pierwotnie, to ludzie tu będą woleli przychodzić, prawda? No tak sobie to wyobrażam, że to wcale nie będzie opustoszałe miejsce, że tu ludzie będą chcieli wrócić do tego miejsca, nie do muzeum, to ma mieć też taki charakter, tylko do kościoła, bo tutaj właśnie i te organy, które tu widzimy, prawdopodobnie one też będą działały, prawda? Bo to też będzie przedmiotem naprawy.
Prawdopodobnie tak, one są w tym momencie w konserwacji, więc...
Tak, także na pewno to będzie działało. A zatem interesuje mnie ta rzecz. Pani to w tym procesie odnawiania uczestniczy. To nie jest pierwszy kościół na pewno, nie jest pierwsze miejsce. I czy jest coś takiego, gdzie naprawdę ten kościół będzie się cechował tym i tym? Do tego kościoła przyjedźcie, zobaczcie, bo tu jest taki łuk, którego nigdzie nie ma. Jest takie miejsce tutaj, już na tym etapie pani to widzi?
Znaczy powiem tak, że każdy obiekt tak ma. Każdy obiekt
jest inny. Jedno z drugim się nie różni. Wszystkie są piękne, ładne.
Znaczy, każdy jest unikatowy i tutaj w tym kościele jest bardzo dużo takich elementów, które są niezwykle ciekawe.
No to by trzeba było kółkiem zaznaczyć, że jak ktoś przyjdzie, to żeby zwrócić na to uwagę. Ale jak będziecie to odnawiać, to mam prośbę, żeby szprajem zrobić takie. Albo krzyżykiem, żeby było widać, że to tu trzeba spojrzeć.
Ale tutaj takich miejsc, na które warto spojrzeć, jeżeli będzie już zupełnie po zakończonych pracach konserwatorskich, jest bardzo wiele. Same polichromie, które są i pokazują tą zmianę dekoracji i historię obiektu, no to będzie, są cztery. Aha. Więc już samo to pokazuje, że jest on unikatowy, dlatego że można zobaczyć to w małych wglądówkach, ale można zobaczyć te dekoracje. W wielu kościołach tego nie można zobaczyć, bo po prostu jest ta ostatnia eksponowana i konserwator czy badacz wie, jakie są pozostałe, ale w tym kościele akurat to będzie widoczne, bo tak to zostało tutaj
zaplanowane,
albo też tak z rządzeniem losu tak się wydarzyło, bo jeżeli chodzi o te dekoracje za ołtarzem, o których pan wspominał, tak, no to ze względu na to, że nie ma obrazów w ołtarzach bocznych, które uległy kradzieży,
widzimy, tam są puste miejsca.
Tu są puste miejsca i będzie widać te dekoracje 17-wieczne.
Czyli to nie będzie uzupełnione niczym, to będzie ta przestrzeń, gdzie będziemy widzieć to, co tam jest.
W tym momencie nie będzie możliwe, że kiedyś może pojawić się jakiś fundator, który chce przywrócić tam, te obrazy, bo to też jest jakiś rodzaj ołtarz, który nie ma tego najważniejszego obrazu, czy tego patrona
tego w centrum.
Centrum to jest jakimś rodzajem też ewenementu, jakąś taką trochę wydmuszką, prawda? Ale w tym momencie tutaj przez te dziury będziemy widzieć te dekoracje, które są XVII-wieczne.
No to będzie rewelacja.
To jest coś nietypowego.
Czy jest planowane w takich kościołach iluminacja świetlna, która ma w jakiś sposób wydatnić, uwypuklić te miejsca właśnie ciekawe, czy raczej się tego unika?
Chyba tutaj jest zaplanowane to, żeby było specjalne oświetlenie, chociaż też zawsze wprowadzając coś nowego, trzeba mieć na uwadze to, że pierwotnie ten kościół na pewno był ciemny. Dlatego też te dekoracje, które tu widzimy, są takie jaskrawe i dosyć intensywne, bo w kościołach w tamtym czasie nie było nigdy takiego oświetlenia, które by doświetlał idealnie wnętrze. Te kościoły miały swój charakter też dlatego, że były mroczne.
A właśnie.
I teraz, miały taki charakter...
Jeżeli byśmy nadali mu inne światło, no to nadajemy troszeczkę inny charakter. Burzymy ten pierwotny
ale to,
zamysł.
To jest właśnie... Różne takie decyzje i konserwator, i ktoś, kto coś takiego projektuje, wie zawsze, że każda jego decyzja zmienia charakter. Teraz pytanie, co się osiąga, a co się traci?
Czyli właśnie, to gdzie zawsze są plusy i gdzie są minusy.
Tak, więc tutaj to też ktoś podejmie te decyzje w taki sposób, że no, wie też, jakie są konsekwencje tej decyzji.
No poza tym dzisiaj można tak planować tą iluminację, że ona działa w określonym momencie, w określonych przedziałach czasowych, gdzie osoby zwiedzające, przypuśćmy, mogą sobie to teraz obejrzeć, co tam jest, ale za chwileczkę to gaśnie i de facto jest dalej ten mroczny charakter świątyni. Tak to oglądaliśmy tutaj dookoła, wszystko sobie wcześniej i stwierdzamy, przynajmniej ja tak stwierdzam, stosunkowo mało złota. Czy ja dobrze zauważyłem?
Jak najbardziej. Tutaj dekoracji dużo takich elementów pozłotniczych nie ma, ale też dlatego, że
czy to jest cecha charakterystyczna takich kościołów? Bo mi się wydawało, że właśnie w tych małych kościółkach drewnianych to tam to złoto jest takim elementem koniecznym.
Znaczy, to, czy złoto jest, czy nie, też się wiąże z wieloma różnymi sprawami. Przede wszystkim z zasobnością danej parafii.
Aha. Czyli ta parafia, już wiemy...
Znaczy, to chodzi o to też, że po prostu, jeżeli się chodzi na ścianach, bardzo rzadko się pojawia dekoracja, elementy, które są złocone. Są okresy w historii sztuki, które gdzieś te złotnictwo złoty kolor na warstwie malarskiej się pojawia, ale tutaj te dekoracje, które są, to nie jest ten czas zupełnie. To jest XIX wiek i tu są one nawiązane są raczej do takie klasycystyczne malowidło i barokowe. Znaczy nawiązanie jest do tego w tej dekoracji, która powstała w XIX wieku i tutaj tego złota nie było.
A czy widzi pani, bo ten była też rozmowa, pani już o tym mówiła, że on przechodził z rąk do rąk, czyli
znaczy, ma na w historii taki swoje... epizod.
Aha, epizod.
Nie był w rękach katolików, tylko kalwinów.
I najpierw był katolicki, potem przeszedł ręce kalwinów i potem znowu wrócił.
Tak.
Czy to przejście właśnie to jest zmiana dekoracji?
Na pewno tak. Na pewno tak, tylko my jej tutaj nie widzimy. Bo też chodzi o to, że to się zawsze wiąże z doktryną danej religii i danej społeczności religijnej. Czy jest pokazywane, czy nie są pokazywane figuralne dekoracje. To jest wszystko z tym związane, ale Jak to wtedy dokładnie się zmieniło? Tak, ja nie mam takich szczegółowych informacji, co się wtedy dokładnie zdarzyło.
To tak z ciekawości spytam, bo przy innych obiektach, czy tak jest, że właśnie jeżeli Kościół przechodzi z rąk do rąk, to mamy tą wielowarstwowość, a jeżeli on był zawsze w jednych rękach, to tam jest po prostu odnawiane, to odnawiane, odnawiane, cały czas to samo. Czy taka jest prawidłowość, czy raczej nie?
Nie, zupełnie nie.
To czyli raczej jest... moda, znowu tu będzie decydowały trendy pewne w sztuce.
Pewne trendy, to co, czy jakie zachowane są te warstwy, no bo... Większość, nie wiem, czy ludzi, którzy należą do danego kościoła, albo i parafianie, i proboszcz zwykle chce mieć kościół,
wpływ.
Który jest jak. Tak, mają
tak.
wpływ i chcą być w kościele, który jest jak najbardziej bogaty, piękny. Aha. No i to trochę zależy od ich i zasobności, od wiedzy i od możliwości, które mają. I czasem są kościoły, w których zawsze mieli. Był jakiś osoba, która była rodzajem strażnika tej dekoracji, która była, albo tych rzeczy, które są, i im pozwalała na zmiany, bo na przykład uważała, że to jest niezwykle cenne, na przykład ze swojej wiedzy.
Czyli taki nasz odpowiednik konserwatora zabytków dzisiaj, tak?
Mógłby ktoś taki być, ale są też osoby, które są, na przykład, było dużo osób, które fundowały nowe rzeczy. Chciały zostawić w kościele jakieś pamiątki albo chciały dla kościoła to zrobić i pojawiały się wtedy nowe dekoracje, nowe elementy, nowe wyposażenie.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. To jest pierwsze spotkanie, przed którą wszyscy mieli i obawy, ale też i niesamowite emocje. Jesteśmy w miejscu na platformie, która pewnie za chwileczkę zniknie. Dlatego tym bardziej cenię sobie to miejsce. Pewnie zatytułujemy, będzie to spotkanie na wysokości. Ale bardzo fajna rozmowa. Bardzo dziękuję za czas. Dziękuję Państwu, że uczestniczyliście w tym. I teraz jeszcze tu też podziękuję do tego obiektywu. Jesteśmy w kościele w Nitku. Kościół jest remontowany w ramach projektu, w których 4 kościoły, tak? Czy 5 kościołów i 1 szkoła jest remontowana. Będziemy się tu pojawiać co jakiś czas, żeby sprawdzać, jak postępują prace, jak tu wszystko się zmienia na naszych oczach. Dlatego dzisiaj będziemy filmowali miejsca jeszcze, które są nieodnowione, które jeszcze nie są do końca obmyte w ogóle. I to będzie ciekawe, bo jak zobaczymy to po konserwacji, no to różnica jest olbrzymia. Dziękuję bardzo Państwu dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia.